chciał jako tekst taki przeczytać 28 rozdział przypowieści Salomona.
A ja próbuję, żeby wszystko to dzieje Salomona.
Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni, lecz sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew. Wskutek własnej winy kraj ma wielu władców, lecz dzięki rozsądnemu i rozumnemu człowiekowi utrwala się prawo. Człowiek bezbożny, który uciska ubogich, jest jak ulewa, po której nie ma chleba. Ci, którzy porzucają przepisy, chwalą bezbożnego, lecz ci, którzy przestrzegają przepisów, zwalczają go. Źli ludzie nie wiedzą, co słuszne, lecz ci, którzy szukają Pana, rozumieją wszystko. Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogaty, który chodzi krętymi drogami. Kto trzyma się przepisów, jest rozumnym synem, lecz kto obcuje z żarłokami, przynosi ojcu hańbę. Kto powiększa swój majątek przez lichwiarskie odsetki, gromadzi go dla tego, który lituje się nad ubogimi. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Kto sprowadza prawych na drogę występku, ten wpada we własny dół, lecz dziedzictwem nienagannych jest szczęście. Bogacz wydaje się sobie samemu mądrym, lecz rozumny biedak zdoła go przejrzeć. Gdy sprawiedliwi triumfują, wtedy jest wielkie święto, lecz gdy bezbożni się podnoszą, ludzie kryją się. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej, lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. Ryczącym lwem i zgłodniałym niedźwiedziem jest bezbożny władca dla ubogiego ludu. Im mniej rozumu ma książę, tym okrutniejszym jest zdziercą. Lecz kto nienawidzi wymuszonych datków, długo żyć będzie. Człowiek ścigany za zabójstwo ucieka aż do grobu, niech go nie zatrzymują. Kto postępuje uczciwie, doznaje pomocy, kto chodzi krętymi ścieżkami, wpada w dół. Kto uprawia swoją rolę, ma chleba pod dostatkiem, lecz kto ugania się za nicościami, cierpi niedostatek. Człowiek spolegliwy ma obfite błogosławieństwo, lecz kto chce się szybko wzbogacić, nie ujdzie kary. Nie jest dobrze być stronniczym, nawet dla kawałka chleba nie jeden popełnia przestępstwo. Człowiek zazdrosny szybko chce dojść do bogactwa, a nie wie, że spadnie na niedostatek. Kto strofuje bliźniego, zbiera w końcu więcej podziękowania niż język schlebiający. Kto ograbia ojca lub matkę i mówi, to nie jest grzech, jest wspólnikiem łotra. Chciwiec wywołuje spory, lecz kto ufa Panu, bywa nasycony. Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Kto mądrze postępuje, jest bezpieczny. Kto daje ubogiemu, nie zazna braku, lecz kto zasłania swoje oczy, zbiera wiele przekleństw. Gdy grzesznicy są górą, ludzie się kryją, a gdy giną, mnożą się sprawiedliwi. Amen.
Który kas na dzień? Drugi. Ja tak sobie rano czytałem. To tak może gwoli tylko przypomnienia, bo jest tu rzeczywiście dużo, dużo takich mądrości, których trzej czasem po prostu no, sobie nie uświadamia, bo zapomniał już o nich, nie? Ale powiedziałem sobie, no, że popróbuj radości i użyj sobie, lecz również to było marnością. O śmiechu powiedziałem, to szaleństwo, a o radości, cóż ona daje. Umyśliłem sobie, że pokrzepiłem swoje ciało winem, lecz tak, aby moje serce mądrze mnie prowadziło i że będę się trzymał głupoty, aż zobaczę, co dobrego mają synowie ludzcy czynić pod niebem w ciągu krótkiego czasu swego życia. Podjąłem wielkie dzieła, zbudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem sobie ogrody i parki, zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby w nich nawadniać las rosnących drzew. Nabyłem sobie sługi i służebnice. Miałem też niewolników urodzonych w domu. Nadto miałem stada wołów i owiec. Więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nagromadziłem sobie też srebra i złota. Nadto skarbu, królów i krajów. Wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki. I o to, czym synowie ludzcy się rozkoszują. Mnóstwo kobiet. I tak stałem się wielki, przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nadto pozostała mi mądrość. I niczego czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im. Nie zbraniałem mojemu sercu żadnego wesela. Owszem, moje serce radowało się z wszystkiego mojego trudu. I taka była moja nagroda za wszelki mój trud. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce i na mój trud, który włożyłem w pracę. I oto wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. I znowu zacząłem rozmyślać nad mądrością, szaleństwem i głupotą, bo cóż innego czyni człowiek, który jest następcą króla, jeśli nie to, co już dawniej czyniono. I stwierdziłem, że mądrość góruje nad głupotą, tak jak światłość góruje nad ciemnością. Mędrzec ma oczy w głowie, a głupiec chodzi w ciemności, lecz poznałem i to, że co spotyka jednego, spotyka wszystkich. Wtedy pomyślałem w swoim sercu, co spotyka głupca, to i mnie spotyka. Dlaczego więc jestem mądry, skoro nie daje to korzyści? I powiedziałem do siebie, że również to jest marnością, bo pamięć po mędrcu, jak i po głupcu, nie pozostanie na wieki, ponieważ w przyszłości zapomni się o wszystkim. I tak znienawidziłem życie, gdyż nie podobał mi się bieg rzeczy pod słońcem. Wszystko bowiem jest marnością i gonitwą za wiatrem. I znienawidziłem wszelki trud, jaki znosiłem pod słońcem, ponieważ to, co zdobyłem z trudem, muszę powiedzieć człowiekowi, który po mnie przyjdzie. A kto wie, czy on będzie mądry, czy głupi, a jednak rządzić będzie wszystkim, co ja zdobyłem w trudzie i w mądrości pod słońcem, ale i to jest marnością. I zaczęły się budzić w moim sercu wątpliwości co do wszelkiego trudu, jaki znosiłem pod słońcem, gdyż nie jeden człowiek trudzi się mądrze, rozumnie i z powodzeniem, a potem musi swoją własność oddać innemu, który w ogóle się nie trudzi. To również jest marnością i wielkim złem. Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca, którymi się trudzi pod słońcem, skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego serce nie zostaje spokoju, nie zaznaje spokoju, to również jest marnością. Nie ma nic lepszego dla człowieka, jak to, żeby jeść i pić i w tym upatrywać przyjemność w swoim trudzie, lecz stwierdziłem, że również to pochodzi z ręki Bożej, bo kto może jeść i kto może i kto używać bez niego, gdyż Bóg daje człowiekowi, który jest mu miły, mądrość, wiedzę i radość, lecz grzesznikowi każe w trudzie zbierać i gromadzić, aby to potem oddał temu, który mu jest miły. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Można by wszystko przeczytać, ale to jest no taka refleksja, żeby człowiek faktycznie czasem zapomina o tym, żeby się nie uganiał za tymi próżnościami, które do niczego nie wiodą w sumie. Pozostawi kieszeń nie ma w swoim ciele.
Salomon miał rzeczywiście dużo czasu i mądrości na to, żeby zbadać te rzeczy. Doświadczyć.
No, można powiedzieć, że najbogatszy człowiek na tej ziemi. To wszystko mądrość i bogactwo.
A nawet jeżeli to zrozumiesz, to jest to nadal marnością. Daje tylko wtedy efekt, kiedy jesteś zdrowy.
Tak. Słuchałem sobie. Dokąd idziesz kuzynowej, to też tak właśnie ona tam śpiewa. Także bez Boga faktycznie ta droga do nikąd prowadzi. Nie nabierz się do tracenia, ale jest pusta. Czyli jest człowiek. Jesteś ciągle sam.
Jest to słowa z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału. To być według tego, jak Duch Święty chce nas poprowadzić po słowie. I to będzie dla naszego wspólnego zbudowania i dodania sobie otuchy ku zwróceniu uwagi, ku rozradowaniu się. 11 rozdział od 24 wiersza. Do 28. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu.
uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią ten, który zabijał pierworodne. Nie dotknął się ich. Widzimy, że jak wspaniały sposób jest tu napisane o Mojżeszu, ale dotyczy to każdego człowieka na tej ziemi, który został powołany przez Boga i uwierzył w Jezusa Chrystusa. I kiedy człowiek dorósł do tego momentu, aby uwierzyć w Chrystusa Jezusa, to ten człowiek nie będzie już chciał, aby go nazywać inaczej jak właśnie chrześcijaninem. Nie będzie miał dla niego znaczenia, z jakiego domu wyszedł, czy to był dom bogaty, czy biedny, czy to był dom królewski, czy to był dom żebraka. Będzie dla niego miało to jedno znaczenie, że został chrześcijaninem. I widzimy, jak tak samo jak Mojżesz nie zgodził się na to, żeby go zwano synem córki Faraona, żeby go zwano w ten taki wysoki sposób. Wolał raczej znosić uciski razem z Bożym ludem. Było mu to bardziej milsze, był bardziej z tego zadowolony, było to większą dla niego radością. Można było się znaleźć, dlaczego, skoro będąc synem córki Faraona był hołubiony przez ten naród egipski, było mu oddawana cześć, miał wszystko, co mu było potrzebne, aby rozkoszować się, był bogaty, a mimo wszystko wolał znosić ucisk. Dlaczego? Co się stało z Mojżeszem, że tak się stało z nim? Jest tylko jedno. Uwierzył. Uwierzył, że jest Bóg. I uwierzył, że Bóg, który powołał naród izraelski, jest Bogiem Izraela. I że lepiej być z tym Bogiem, niż pozostać nadal z synem córki Faraona. Człowiek gotów jest opuścić w każdą jedną pozycję na tej ziemi wtedy, kiedy uwierzy. Wiara jest właśnie tym początkiem, kiedy człowiek zaczyna robić kroki ku Bogu. Dlatego, że przez wiarę zobaczył Boga i przekonał się, że wszystko, co jest z Boga, jest prawdziwe, jest wieczne. I że to, co jest w tym świecie, jakimkolwiek luksusem czy jakąkolwiek chwałą, jest przemijające, tak jak zresztą czytał Rysiek o Salomonie, który wyrażał w końcu, że to jest marność nad marnościami. Że człowiek, który zobaczył Boga, wie, że to jest prawda i nie chce już jakby tracić czasu na coś, co jest przemijające. Woli pójść tam, gdzie jest wieczność. Woli się cieszyć wieczności. Aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. To jest naprawdę straszne. To, nie wiem, dociera do mnie tak coraz bardziej, jak tragiczne dla człowieka na tej ziemi jest to, kiedy odrzuca łaskę Boga, kiedy sprzeciwia się Bogu, kiedy nie przyjmuje tej Bożej ręki, kiedy lekceważy Boga. Jest to dla mnie straszne widzieć człowieka, który jakby wchodzi w dyskusję z Bogiem, jakby wyznacza Bogu wszystko, co on będzie gotów uczynić dla Boga, jakby stawia Bogu punkty swojego przyjścia i żąda jakby, żeby Bóg się zgodził na jego punkty. Jak widzę po prostu takie coś, to jest to czymś strasznym. Jak człowiek może lekceważyć Boga przez swoją głupotę? Boga, który stworzył niebo i ziemię i który powiedział, że początkiem mądrości jest bojaźń Pańska. Kiedy człowiek naprawdę zaczyna czuć bojaźń Bożą, wiedząc, że Bóg mówi prawdę. A skoro Bóg mówi prawdę, to co pozostaje człowiekowi? Skorzystać z tej prawdy. Jeżeli człowiek odrzuca, to znaczy, że nie uwierzył. Dlatego wiem, że jest niemożliwe, żeby człowiek, uwierzywszy w Boga i zacząc słuchając, co mówi Bóg, nie poszedł za Bogiem. Jest to niemożliwe, ponieważ jest jedna rzecz, która powoduje to, że tak się dzieje w życiu człowieka. Ten człowiek zobaczył. Zobaczył coś, co jest niewidzialne dla wszystkich innych, którzy jeszcze tego nie zobaczyli. Zobaczył Boga. Jak można zobaczyć Boga? Chciałbym, żebyśmy otworzyli Tymoteusza, pierwszy do Tymoteusza, pierwszy rozdział i 17 wiersz. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Jakie tu słowa padają? Nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Kto może powiedzieć takie słowa? Człowiek, który widzi, przez wiarę widzi. Bóg jest niewidzialny, ale człowiek, który oddaje Mu chwałę i mówi, że oddaje chwałę temu Bogu, musi wierzyć w tego Boga. To jest podstawą, kiedy człowiek naprawdę zaczyna oddawać chwałę Bogu. Wierzy w Boga. A człowiek, który wierzy, że jest Bóg, to ten człowiek nie będzie spierał się z Bogiem. Jak mógłby się spierać taki malutki człowieczek z tak potężnym Bogiem? Przecież to jest nieprawdopodobne, żeby mógł się spierać, kiedy wierzy w Niego. Może się żalić, może się smucić, może wołać czy coś, ale nie będzie to lekceważenie Boga. Będzie to naprawdę rozmowa z Bogiem. I człowiek, który zaczyna wierzyć, to przez wiarę zaczyna widzieć. To jest coś takiego jak człowiek, który nie widział i ktoś, powiedzmy, założyłby mu okulary, pozwalające mu zobaczyć. Tak zwiększające możliwość widzenia, że on zacząłby widzieć. I powiedzmy, że takimi okularami jest wiara. I ja wtedy zaczynam widzieć to, co nie widziałem wcześniej i co jest niewidzialne dla innych ludzi. Zaczynam widzieć Boga. Wiarą. Nie mogę opisać Boga, jaki On jest, ale wiem, że On jest. I to jest podstawa wiary. I człowiek, który uwierzył w ten sposób, jest wierzącym człowiekiem. Wszelka inna wiara jest niewiarą. Wiara bez uczynków jest martwa, tak jak mówi Jakub. Jeżeli nie pojawiają się prawdziwe uczynki chodzenia przed Bogiem, to ta wiara jest martwa. Ona nadal pozostaje niewiarą. Można powiedzieć, że Bóg, który powiedział wszystkie rzeczy, które dotyczą człowieka, dotyczą Boga, który nam wskazał na siebie i wskazał nam na możliwość powrotu do Boga, wyznaczył tą drogę, którą jest Jezus Chrystus. I kiedy tak patrzę na ziemię i na ilość ludzi na tej ziemi, którzy ludzie na tej ziemi idą z Bogiem, to jest to przerażające, jak diabłu udaje się zwodzić człowieka. Już mówiłem też ostatnio, a w tym raz mówię, wspaniale Duch Święty przemawia. Byłem w takim sklepie i widziałem afisz z kartami. Na tych kartach były tam zawory wymalowane i do mnie w tym momencie tak mocno dotarło, jak człowiek daje się zwodzić diabłu. Diabeł wynalazł karty, nauczył człowieka grać w karty. A człowiek teraz oddał czas, który mógłby spędzać ze swoim Stworzycielem, dla rozrywki diabelskiej. Diabeł wynalazł wiele rzeczy na tej ziemi, którymi ciągnie człowieka w swoją stronę, dając mu rozrywkę swoją, ale zabiera mu pragnienie Boga. Człowiek, oddając się diabelskim rozrywkom, traci kontakt z Bogiem. Alkohol, papierosy, narkotyki, to wszystko jest podane przez diabła człowiekowi. Popatrzmy, a co daje Bóg? Bóg daje miłość. Miłość nie zmusza. Miłość jakby nie wymawia. Miłość mówi: chodź. Chodź, chcę Cię wyrwać, chcę Ci dać życie wieczne. Czy człowiek, który uwierzy w Boga, który jest miłością, czy jest możliwe, żeby ten człowiek dyskutował z Bogiem? Jest to niemożliwe. Dla mnie jest to po prostu niemożliwe, żeby człowiek, który uwierzył w Boga, dyskutował z Bogiem i wyznaczał Bogu pole działania Boga w jego życiu. Żeby wyznaczał Bogu, że teraz jak Bóg spełni jakieś jego warunki, to On będzie spełniał warunki Boże. Że na przykład, no, jak Bóg mu da coś tam, to On wtedy zrobi coś tam w zamian. ten człowiek jest szczęśliwy, że jest zbawiony w Jezusie Chrystusie. Ten człowiek nie będzie mówił na przykład, że jak jego żona się nawróci, jego mąż się, jej się mąż nawróci, dzieci, rodzina się nawrócą, to on wtedy też się nawróci. Jak się jakiś Bolek nawróci, czy Władek nawróci, to on się też nawróci. Jak zobaczy jakieś tam rzeczy, znaki i cuda, to on się wtedy nawróci. Jest to niemożliwe. On się nie nawróci nigdy, jeżeli nie uwierzy w Boga. Bez wiary nie można się nawrócić do Boga. I to, jeżeli człowiek mówi, że jego przyjście do Boga jest uzależnione od kogoś innego, po prostu kłamie. Jest to kłamstwem. Nie można człowiek wierzący uzależnić swojego przyjścia do Boga od kogokolwiek, ponieważ to znaczy, że on wcale nie wierzy w Boga. On nie ma wiary. Bo człowiek, który uwierzy, to nie uzależnia, lecz przychodzi do Boga, ponieważ wie, że u Boga jest ratunek. Wiara to jest coś więcej niż tylko, powiedzmy, ktoś mógłby powiedzieć, uczucie. Wiara to jest pewność. To jest coś, co jest we mnie i co jest pewnością tego, kim jest Bóg i co On dla mnie uczynił i dla każdego człowieka na ziemi. To jest pewność, że Bóg posłał Jezusa Chrystusa, że Jezus Chrystus był na tej ziemi. To jest pewność, że Jezus Chrystus umarł za grzechy całego świata. To jest pewność, że Jezus wstąpił do nieba i przyjdzie ponownie. I dlatego człowiek, który wierzy w Jezusa, będzie oczekiwał Jego przyjścia. Ponieważ on jest pewien, że przyjdzie Jezus. On może nie wiedzieć, kiedy przyjdzie, ale on jest pewien, że przyjdzie. I będzie czekał przyjścia Chrystusa. Będzie gotował się na przyjście Chrystusa każdego dnia. Dlatego, że on jest pewien, że przyjdzie Chrystus. I stanie się zgodnie z tym, czego on jest pewien. Bo Jezus przyjdzie na tą ziemię. I takiej wiary oczekuje Jezus Chrystus. Nie wiary w jakieś tam przyjście Chrystusa Jezusa, ale wiary pewnej przyjścia Chrystusa Jezusa. To jest coś wspaniałego, bo tylko człowiek, który jest pewien, do kogo wychodzi, jest w stanie zostawić wszystko i pójść za Bogiem. Tylko ten jest w stanie zostawić wszystko, kto jest pewien, do czego wychodzi. Jeżeli ja nie jestem pewien, że w Bogu mam życie wieczne, zbawienie, ucieczkę przed Bożego gniewu, czy ja mogę zostawić radości tego świata? Radości tego świata są mi bliższe niż Bóg, ponieważ nie jestem pewien tego, co daje mi Bóg, a mogę być pewien przez to, przez uwierzenie. Kiedy uwierzę w Boga i Bogu, to jestem pewien, że to, co powiedział Bóg, jest prawdą, a kłamstwem jest wszystko, co mówi diabeł. Wtedy jestem pewien i jestem szczęśliwy, ponieważ widzę. To jest widzenie. To jest coś, co jest nieosiągalne dla człowieka, który nie ma wiary. Wiedzieć i widzieć Boga w Bożym działaniu i być tego pewnym. To przychodzi z Ducha Świętego, ponieważ tylko Duch Święty jest w stanie przekazać nam, kim jest Bóg. Wiara powoduje to, że zaczynam iść ku temu Bogu. Zaczynam słuchać, co ten Bóg mówi do mnie. Zaczynam iść i nigdy, można powiedzieć, jeżeli to jest wielki wyjątek, że taki człowiek będzie dyskutował z Bogiem. Człowiek, który uwierzył w Boga, z reguły nie zdarza się, żeby dyskutował z Bogiem. Ten człowiek jest szczęśliwy. To jest coś, co jest wewnątrz człowieka. To nie są jakieś dodatkowe uczucia, to jest pewność tego, co dał mi Bóg. I wtedy nie ma znaczenia, skąd człowiek wychodzi. Człowiek po prostu wychodzi. Nie ma znaczenia, jaki to jest dzień, czy to jest niedziela, sobota, poniedziałek, wtorek. Po prostu wychodzi. I jest szczęśliwy. Tego dnia już jego radość napełnia jego serce, jego wnętrze. Ponieważ wie, że Bóg stał się jego Ojcem w Jezusie Chrystusie. O takiej wierze tu jest powiedziane. Wiara nie jest uczuciem. Nie wolno sobie, wiele cierpień znosi wierzący człowiek, kiedy próbuje oprzeć wiarę na uczuciach. Wtedy wiele złych rzeczy znosi. To idzie się normalnie zabić. Ty klękasz na kolana i czekasz na jakieś emocje, bo inaczej twoja modlitwa wydaje ci się pusta. To jest modlitwa, kiedy brakuje wiary, kiedy diabeł zamącił twój umysł i oszukał cię, że muszą towarzyszyć wierze uczucia. Wiara może chodzić bez uczuć. Wiara prawidłowo to nawet nie potrzebuje. Efektem chodzenia przed Bożym obliczem i napełnianiem Duchem Świętym. Z Ducha Świętego przychodzi radość. Prawda? Radujcie się w Duchu Świętym. Radość przychodzi z Ducha Świętego, pokój, cierpliwość, łagodność, takie uczucia, które wypływają z wewnętrznego człowieka. One są w nas uczynione przez Ducha Świętego. To samo wiara przychodzi od Boga. I można powiedzieć, że człowiek, który nie wierzy Bogu, będzie stale, stale i stale robił coś, ale nie zrobi tego jedynego prawdziwego kroku. Nie wyjdzie do Boga. Szczęśliwy, że w końcu jest wolny, że w końcu jest szczęśliwy, że jest dzieckiem Bożym. A więc można powiedzieć, że wiara to powoduje właśnie to, co uczyniło się i stało z Mojżeszem. Mojżesz wyszedł. Wyszedł ku czemu? Ku cierpieniom. Człowiek, który nie musiał cierpieć, który miał wszystko, wyszedł ku cierpieniom. Tak jest z człowiekiem dzisiaj na tej ziemi. Przecież nie musisz cierpieć. Możesz być w tym świecie i ten świat cię zaakceptuje. Lecz możesz wyjść do Chrystusa. Wyjść z tego świata i znosić cierpienia i być szczęśliwym, ponieważ wiesz, do kogo wyszedłeś. Można powiedzieć, że człowiek, który wyszedł bez wiary, cierpienia, które spadną na niego, zabiją go. Zniszczą go. Dlatego, że wyszedł bez wiary. To tak jak z synami z Cewy, którzy wyszli dlatego, że Paweł był chrześcijaninem. I ponieważ wiedzieli o Jezusie Chrystusie, chcieli wypędzać demony, jak oberwali. I tak jest z człowiekiem, który bez wiary wychodzi i wtedy obrywa i upada, rezygnuje z chrześcijaństwa. Inaczej, dzięki Bogu, że upadł i się przekonał, że wyszedł bez wiary, że potrzebuje przyjść do Boga i zacząć brać od Boga wiarę za wiarą, aby móc iść i naśladować Jezusa Chrystusa. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Widzimy to, jak w każdym z nas jest to bardzo ważne i dzisiaj, aby nasze oczy naprawdę były skierowane ku temu, co mamy w Jezusie Chrystusie. Musimy to wszyscy widzieć. Nie będziesz kolebał, nie będziesz dyskutował z Bogiem. Będziesz szczęśliwy, rozradowany z tego, co masz w Jezusie Chrystusie, kiedy naprawdę będziesz gotowy pójść za tym Panem. Nie dając Mu zaleceń, jak Cię Jezus Chrystus ma prowadzić, ale dając Mu możliwość działania w pełni w Tobie i we mnie. Działania temu, który umarł za moje i Twoje grzechy. Nie pozwól nigdy się oszukać diabłu, że Jezus zniszczy cię, że kiedy Mu się oddasz całkowicie, wręcz odwrotnie, ożywi cię do Bożej chwały. Ale nasze oczy muszą widzieć to, co mamy w Jezusie Chrystusie. Wieczność z Bogiem, zawsze z Bogiem. To przygotowane miejsce dla nas, które Bóg przygotował dla nas. Jezus powiedział, że oto idę przygotować wam miejsca. Kiedy przygotuję, to przyjdę po was z powrotem. I dlatego dzieci Boże będą oczekiwać przyjścia Chrystusa. Oblubienica i Duch Święty mówią: przyjdź Jezu. Dzieci Boże zawsze będą oczekiwać przyjścia Chrystusa. Zawsze będą chciały być gotowe na spotkanie z Panem. Jezus powiedział, że tylko ten, który naprawdę jest gotowy, ten będzie czekał przy drzwiach, aby otworzyć. Zawsze gotowy, by otworzyć. I to jest przez wiarę. Człowiek, który uwierzył, zawsze będzie gotowy, aby się spotkać ze swoim Panem. To nie będzie dla niego zaskoczeniem. Dzisiaj przyszedł Pan, a ja myślałem, że On przyjdzie za, powiedzmy, 30 dni. I teraz zabrakło mi czasu, abym się przygotował. Jest powiedziano o pannach mądrych i głupich. Wierzący człowiek zawsze będzie gotowy, ponieważ on wie, że Jezus może przyjść w każdej chwili. Nie znasz dnia ani godziny, kiedy przyjdzie Jezus. Jezus powiedział, że przyjdzie jak złodziej w nocy. Bądź czujny i trzeźwy, aby cię ten dzień nie zaskoczył. Jezus ostrzega swój Kościół, mówiąc, abyśmy byli czujni i trzeźwi. Kiedy mogę być czujny i trzeźwy? Wtedy, kiedy wiem, że przyjdzie Jezus. Wtedy, kiedy wiem, że to, co powiedział Jezus, jest prawdą. Wtedy jest to dla mnie wyznacznikiem, jak powinienem żyć każdego dnia, jak postępować, aby być gotowym spotkać się z Chrystusem. Czy dostrzegamy to? Jest to bardzo ważne w życiu każdego z nas. Można powiedzieć, że bez tego bez tego takiego prawdziwego wyjścia nie można być zupełnie wolnym. Widzimy, tutaj jest powiedziane o Mojżeszu: przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Widzimy, że tutaj jest, można było rozmawiać o różnych naszych wyjściach. Wyjścia z grzechu. Dlaczego żeśmy wyszli z miejsca grzechu? Dlatego, że zobaczyliśmy przez wiarę Boga i uwierzyliśmy Bogu, że to jest prawda, że Jezus był na tej ziemi, że nas odkupił, oczyścił swoją krwią. Uwierzyliśmy w tego Jezusa Chrystusa i wyszliśmy ku Niemu, aby korzystać z tej Bożej łaski, być oczyszczonymi z swoich grzechów. Nie lękając się gniewu ludzi, którzy są jeszcze na tej ziemi, którzy nadal należą do diabła. Jezus powiedział, że pokój mój daje, ale nie pokój, jaki daje świat, ponieważ jest to pokój, który wnosi niezgodę. Ponieważ człowiek, który się nawraca do Boga, idzie za Bogiem, raptem staje się kimś wrogim dla człowieka, który nie idzie za Bogiem. Własna jego rodzina staje się jego wrogiem. Najbliżsi stają się jego przeciwnikami. Jezus mówi, że przyszedł poróżnić synową z teściową, brata z siostrą. W tym momencie, kiedy jeden wychodzi, drugi staje się jego przeciwnikiem, ponieważ nie wychodzi do Boga. Ale popatrzmy, co możemy zrobić każdego dnia. Jeżeli my będziemy przez wiarę widzieć Boga, to nasze postępowanie będzie jakie? Jakbyśmy widzieli. Kiedy czytałem ten 28 rozdział przypowieści Salomona, tam się w pierwszym wierszu powiedziane zostało, że bezbożny lęka się wszystkiego, lecz sprawiedliwy jest jak młody lew i nie boi się. Dlaczego sprawiedliwy nie boi się? Jest tylko jedno wytłumaczenie. Dlatego, że wie, że Bóg jest z nim. Jeżeli ja wiem, że mój Bóg jest ze mną, czy ja jestem w pracy, czy jestem w autobusie, czy jestem w tramwaju, czy jestem na drodze, czy jestem w domu, czy jestem w szkole. Jeżeli ja wiem, że mój Bóg jest ze mną, to jak może wyglądać moje życie? Jest to życie pełne pobożności. Ponieważ ja wiem, że mój Bóg jest ze mną. On jest święty. Prawda? Przez wiarę wiem, że mój Bóg jest ze mną. Gdziekolwiek jestem. Czy ktoś mnie widzi, czy nie? Józef wiedział, że jego Bóg jest z nim. Chociaż cała jego rodzina została daleko. Ja wiem, że tak jak Duch Święty prowadzi, że każde dziecko Boże, gdziekolwiek jest, to wie, że Bóg jest z nim i że on nie żyje święcie dla brata czy dla siostry, tylko żyje święcie dlatego, że chce być z tym Bogiem. I gdziekolwiek jesteś, chociaż cię nikt nie widzi, to jesteś tak samo czujny i trzeźwy, abyś nie zrobił czegoś, co by było przeciwne naturze dziecka Bożego. Gdziekolwiek jesteś, tak samo myślisz, ponieważ wiesz, że Bóg jest z tobą. Jesteś pewny, że Bóg jest z tobą. Jesteś pewny, że chociaż się schowasz w piwnicy i tam popełnisz grzech, to i tak cię Bóg widzi. Że choćbyś się schował w najgłębszym miejscu, to i tam jest Bóg z tobą. Dlatego są te słowa w Biblii. Gdzież mógłbym uciec przed tobą? To mówił człowiek, który wiedział, że jest Bóg. Jest to najbezpieczniejsze, kiedy my przez wiarę wiemy, że jest Bóg i zaczynamy żyć tak jako wiedzący. Wiedzący o tym. To jest wiara. Ona daje mi wiedzenie o tym wszystkim. Ja wiem, że jest Bóg, prawda? To jest piękne, ponieważ ja wtedy jestem gotowy iść z tym Bogiem. Jestem gotowy oczekiwać Chrystusa. Jestem gotowy uczynić każde słowo Chrystusowe. Ponieważ wiem, że jest Bóg i że Jego zapłata przyjdzie z Nim. To jest piękne, ponieważ to daje mi podstawę też. Abym wiedział, że moje życie z Bogiem nie jest straconym życiem, lecz jest życiem najcenniejszym na tej ziemi. Dlatego jest powiedziane, że za bezbożnym idzie brud, za sprawiedliwym idzie czystość. Bezbożny skaża swój szlak, swoją drogę przez tą ziemię, lecz za pobożnym idzie czystość. nie zostawia tam brudów za sobą, ponieważ on wie, że jest Bóg. To jest tak piękne wiedzieć, że jest Bóg. To jest coś cudownego dla nas, ponieważ to jest naprawdę też takim dodatkiem do tego, żebym nie grzeszył gdziekolwiek jestem, ale żebym był święty, żebym był czysty, żebym trwał w modlitwie do Boga. Gdziekolwiek jestem, mogę się pomodlić do Boga i On mnie słyszy. Prawda? Nie było jakiegoś wyznaczonego miejsca, w którym mógłbym się pomodlić i tam Bóg usłyszał moją modlitwę. Teraz na tej ziemi. Gdziekolwiek jesteś, możesz się pomodlić. W tramwaju, w szkole, w pracy, w domu, na drodze, w lesie, na łące. Nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ wiesz, że Bóg jest tam, gdzie ty jesteś. I Bóg cię słyszy. W więzieniu, w każdym jednym miejscu. To jest wspaniałe, bo to jest prawdą. Skoro wiesz, że to jest prawdą, kiedy prosisz Boga, to jest to prawdą także, kiedy idziesz i oczekujesz przyjścia Chrystusa Jezusa. Bóg jest z tobą. Bóg cię błogosławi w tym oczekiwaniu. Możesz mógł wyjść dlatego, że zobaczył tego, który jest niewidzialny. Ja i ty mogliśmy wyjść z tego świata tylko dlatego, że zobaczyliśmy tego, który jest niewidzialny. Widzimy, ile ludu poszło za Mojżeszem. Dlatego, że widzieli znaki i cuda Boże. Ale oni nie widzieli tego, który jest niewidzialny. Oni nie widzieli Boga, tak jak widział go Mojżesz. I dlatego Mojżesz prowadził ten lud. Ponieważ on widział Boga. On wierzył w Boga i Bogu. I Bóg rozmawiał z Mojżeszem i przez Mojżesza z tym ludem. I Mojżesz mówił do tego ludu. A Bóg błogosławił Mojżeszowi, ponieważ Mojżesz był najpokorniejszym człowiekiem na tej ziemi. Ponieważ on widział Boga przez wiarę. Zobaczył tego, który jest niewidzialny. I to jest piękne, ponieważ o takiej wierze tu jest powiedziane. To jest coś, co jest zabezpieczeniem ciebie i mnie, abyśmy nie zginęli. Wiara jest naszym zabezpieczeniem, ponieważ gdziekolwiek będziesz, to zawsze wiesz, że tam jest Bóg, że On cię widzi, że On cię słyszy. Możesz zawsze wołać o ratunek, o pomoc, o pociechę, o wsparcie, ponieważ Bóg jest. Tak samo i dzisiaj tutaj jest. To jest tak piękne wiedzieć, że Bóg tu jest, że Jezus Chrystus jest tu obecny. Że nie jesteśmy gdzieś w jakimś pokoiku zamknięci i przyszliśmy sobie coś omówić, lecz wiemy, że jest tu Jezus, ponieważ On powiedział, gdzie dwóch, trzech jest zgromadzonych w imię moje, tam i ja jestem. I On tu jest. I to jest piękne, że możesz być tego pewien, że Jezus tu jest. Diabeł chciałby zasłonić to, co jest pewnością wiary, co jest podstawą wiary. Chciałby powiedzieć, że wiara to jest jakieś uczucie. Jak go masz, to masz wiarę, jak nie masz, to nie masz wiary. Wiara jest pewnością. Tak jakbyśmy czytali początek tego listu, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To jest wiara. I o taką wiarę Jezus walczył dla nas. Kiedy przyszedł i za nas, za nasze grzechy umierał. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. To jest coś pięknego. Nie wiem, czy zaczynasz to widzieć, ale to jest coś pięknego. Człowiek wychodzący do Boga, pewny tego, że jest Bóg, pewny tego, że u Boga ma odpocznienie, że u Boga ma ratunek, ma wyzwolenie, jest najszczęśliwszym człowiekiem na tej ziemi, ponieważ jest wolny, zupełnie wolny, aby iść i naśladować Jezusa Chrystusa. I to daje wiara. Jeżeli widzisz na przykład człowiekowi, mówisz o Jezusie Chrystusie i ten człowiek mówi, ja wierzę w Boga, ja wierzę w Jezusa, ale widzisz, że nie idzie i nie słucha Jezusa, nie czyni kroków wiary, to co możesz powiedzieć o tym człowieku? Możesz powiedzieć, że on nie wierzy. Ponieważ wiara powoduje uczynki. Wiara sprawia to, że robisz następne kroki, idąc za Panem. Ponieważ chcesz być z Bogiem. Jeżeli uwierzyłeś, że Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, aby zbawić ciebie i mnie, to co zrobisz, kiedy dowiesz się, co masz zrobić, aby skorzystać z tego? Natychmiast tego skorzystasz. Będziesz sam wołał o to, aby z tego korzystać. Nie będziesz czekał, aż cię ktoś będzie do tego przymuszał, że ktoś ci będzie prosił. Sam będziesz wołał, aby tak się stało. I to jest człowiekiem, który uwierzy. Sam chce i pragnie tego. Nigdzie w Biblii nie widzimy, żeby kogoś przymuszano. Dzisiaj jest czas przymuszania człowieka, żeby coś robił dla siebie. Kiedy widzimy tutaj, czytamy Dzieje Apostolskie, nikogo nie zmuszano, żeby czynili kroki wiary. Ci ludzie sami wołali o to, aby stało się z nimi to. Przychodzili sami, czy do Jana Chrzciciela, czy przychodzili do uczniów i sami pragnęli i prosili o to, żeby tak się stało. Dzisiaj człowiek się nauczył, żeby Jego prosić o to, żeby przyszedł do Boga. I to jest właśnie coś, co jest bardzo złe. Bóg się nie zmienił, jest taki sam. I wiara się nie zmieniła. Jest napisane w Biblii, że jest jedna wiara. Nie ma dwóch rodzajów wiar. Jest tylko jedna wiara i ona prowadzi do Boga. Jest to wiara w Jezusa Chrystusa. Uwierzenie w Jezusa Chrystusa, który był na tej ziemi, który przyszedł z nieba i który stąpił z powrotem do nieba, dokonawszy wszystko, co było wolą Ojca. Dla nas. Nie dla siebie, dla nas. Widzimy tutaj, że każdy z nas musi chodzić tak, jakby widział przez wiarę. Musimy robić te konkretne kroki wiary. I dlatego możemy zwyciężać wtedy, kiedy widzimy. Możemy walczyć z diabłem, kiedy widzimy ofiarę Chrystusa, Jego krew przelaną za nasze grzechy. Możemy przeciwstawiać się złu, kiedy widzimy dobro. To wszystko musimy widzieć. To jest dla widzącego człowieka. Przez wiarę. Dla nas dane za darmo z Bożej łaski. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tylko człowiek, który uwierzył, jest gotów opuścić bogactwa, skarby, te wszystkie rzeczy, które są w tym świecie, które zabezpieczały go, czy cokolwiek dla niego dawały, jest gotów pójść za Chrystusem i być szczęśliwym, ponieważ ma wszystko, co jest bogactwem od Boga. Popatrzmy, na przykład, ile możesz mieć pieniędzy? Miliard, trylion, ile? A ile kosztuje ta ziemia? Przelicz sobie. Ta mała ziemia ile kosztuje? A Bóg to wszystko dał człowiekowi za darmo. Aby człowiek mógł z tego korzystać, a człowiek przez grzech pozwolił, żeby ktoś inny zaczął rozporządzać tym. Widzimy, ile zła jest z tego powodu. Musisz teraz spłacić za to, co Bóg dał tobie i mnie za darmo. Za owoce tej ziemi musisz płacić, musisz pracować w pocie czoła, aby wziąć to, co Bóg dał człowiekowi za darmo. Dlatego, że zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu i poszliśmy za przeciwnikiem Bożym, diabłem. A co teraz Bóg mówi do mnie i do ciebie? Oto wróć, oto wszystko daję ci ponownie za darmo. Z mojej łaski. Wieczność ze mną. Będziesz spożywał owoce, ale już za darmo. Nie będziesz musiał za nie płacić. Tam, w Królestwie Bożym, na tej nowej ziemi, pod nowym niebem, nigdy nie będziesz musiał płacić jakimiś pieniędzmi za to. Ponieważ Bóg daje wszystko za darmo z Bożej łaski. Jeżeli chcesz nadal żyć w stary sposób i mówiąc, że wierzysz, to jest to wielką tragedią dla ciebie. Ale jeżeli chcesz żyć w nowy sposób, wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa, to nie będziesz zwlekał i czekał, lecz pójdziesz za Panem, ponieważ dzisiaj jest Dzień Pana. To jest wspaniałe. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest straszenie, że dzisiaj jest Dzień Pana, a jutro nie należy do ciebie. To jest łaska od Boga, że takie słowa mogą być dzisiaj mówione, że dzisiaj jest twoje, jutro już nie należy do ciebie. Chwała Bogu, żeby każdy z nas właśnie widział tak Boga. Widział Boga w Jego działaniu, żebyś był gotów wołać do Boga o rzeczy niemożliwe dla ciebie. O rzeczy, których się, można powiedzieć, człowiek z tego świata powiedziałby, że już nie warto wołać o te rzeczy. Bo jest niemożliwe, żeby one się stały. Człowiek wierzący może wołać o nie. I wierzyć, że się stanie. Że tak się stanie. Dlatego my musimy całym sercem przylgnąć do Boga. Widzisz to teraz? Całą myślą, całą duszą i siłą człowiek wierzący tak przylgnie do Boga, ponieważ wie, że wszystko ma u Boga. Człowiek, który jakby wyznacza Bogu miejsce w swoim sercu, miejsce w swoich myślach, miejsce w swoim działaniu, miejsce w swojej duszy, to ten człowiek jeszcze nie rozumie, kim jest Bóg. Że Bóg się nie zgadza na mieszkanie w jednym domu z diabłem. Że albo człowiek będzie należał do Boga w całej pełni, albo pozostanie w rękach diabelskich. Bóg nie przyjmie jałmużny z ręki człowieka. Jest ofiara, która się podoba Bogu, to jest cały człowiek, prawda? Owoc warg naszych, to co wypływa z naszego wnętrza, to jest ofiara miła Bogu. I dlatego człowiek, który uwierzył, jest gotów, tak jak Mojżesz, porzucić wszystkie skarby Egiptu, skarby tego świata i pójść za Panem i być szczęśliwym. Widzimy, że jest to błogosławieństwo. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tymi wierszami. Abyśmy przeczytali sobie z Ewangelii Jana, 6 rozdziału, 56 i 57 wiersz. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Czy to rozumiesz? Jeżeli docierają do ciebie te słowa, to jesteś błogosławiony. Masz uszy i słyszysz. Jeżeli nie docierają do ciebie te słowa, to jesteś nadal głuchy. Proś o to, aby Duch Święty otworzył twoje uszy. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Jezus mówi, jeżeli będziesz się karmił Chrystusem Jezusem, będziesz pił Jego krew, spożywał Jego ciało, żyć będziesz przez Jezusa Chrystusa. A więc człowiek, który nie spożywa ciała i krwi Pana Jezusa Chrystusa, nie ma życia. Jest nieżywy. Ponieważ nie ma Jezusa Chrystusa w nim. Dlaczego to jest tak ważne? Aby człowiek mógł spożywać ciało i krew Pańską. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Od 23 wiersza. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I 29 wiersz. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Czy rozumiesz, jaką łaską jest spożywanie wieczerzy Pańskiej? Czy rozumiesz, co to znaczy mieć możliwość spożywania ciała i krwi Jezusa Chrystusa? To znaczy mieć życie wieczne w Jezusie Chrystusie. To znaczy mieć wieczność z Bogiem. Jeżeli spożywasz niegodnie, nie rozumiejąc, co spożywasz i kim jest Jezus Chrystus, to spożywasz sobie własny sąd, ponieważ to jest poświadczeniem, że nie wierzysz w Jezusa Chrystusa, że twoja wiara jest martwa, że nie rozumiesz, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, a ty w nim. A dopiero spożywając tą ofiarę, wiedząc, dlaczego ją spożywasz i dlaczego możesz ją spożywać, jesteś błogosławiony. Możesz ją spożywać tylko przez to, że jesteś w Jezusie Chrystusie, umarłym i zmartwychwstałym. Przez wiarę, przez chrzest jesteś zanurzony w Nim, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu. A jeżeli możesz ją spożywać, to znaczy, że jesteś zbawiony. Że gniew Boży, który przyjdzie na tą ziemię, ominie ciebie, ponieważ karmisz się Chrystusem Panem, tym Bożym pokarmem. Jeszcze 5 rozdział, 7 i 8 wiersz. Usuńcie stary kwas, abyście się ustali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Widzimy, jak dziecko Boże, które wierzy w Boga i wie, że jest Bóg, i wierzy w Jezusa Chrystusa, i wie, że jest Chrystus, i wierzy w Jego ofiarę, i wie, że ma swój udział w tej ofierze na krzyżu, i spożywa ciało Chrystusa i pije krew Jego, jest szczęśliwy, ponieważ karmi się tym barankiem i ma życie w Jezusie Chrystusie. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie drugą Mojżeszową. Druga Mojżeszowa, 12 rozdział. Od 11 wiersza, spójrzcie. To jest właśnie to, co było wtedy pierwszy raz obchodzone i w czym mamy my udział. W tym Bożym baranku. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zapiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Widzimy tutaj, dlaczego oni mieli mieć biodra przepasane, sandały na nogach, laskę w ręku. Jak Jezus mówi o tym słudze, który czeka na przyjście swego Pana. Widzisz go tak samo, przepasanego, obutego, gotowego, aby otworzyć drzwi? Tak samo każdy z nas musi być gotowy do wyjścia naprzeciw Panu. I w ten sposób, w tej gotowości spożywać wieczerzę Pańską. Gotowi, aby w każdej chwili wyjść naprzeciw Chrystusowi. To jest godne spożywanie wieczerzy Pańskiej. To jest pełny udział w ciele i krwi Jezusa Chrystusa. I co tu jest powiedziane? Jest powiedziane, że kiedy będą spadać też plagi na tą ziemię, to ciebie nie dotkną. Dlaczego? Dlatego, że krew Chrystusa Jezusa jest na tobie. Na tobie jako na domu. I kiedy przejdzie niszczyciel, kiedy będą przychodzić plagi, to one już na ciebie nie przyjdą. Czy widzisz, dlaczego jest dobrze wierzącemu widzieć? Ponieważ on jest zawsze gotowy. On wie, że to wszystko przyjdzie na tą ziemię. Że plagi będą spadać, a jego nie dotkną. Będą spadać na bezbożnych, na tych, na których nie ma śladu krwi Chrystusa Jezusa, którzy nie karmią się Jego ciałem, nie naśladują Panu, nie żyją według wiary w Jezusa Chrystusa. Dlatego jest tak ważne, że kiedy podchodzisz do ciała i krwi Chrystusowej, to wiesz, że w tej krwi i ciele masz ucieczkę sprzed Bożego sądu. I wiesz, że jest to dla ciebie wielką łaską od Boga, że możesz spożywać. Kiedy Izrael otrzymywał te prawa, to Bóg powiedział, że może spożywać też niewolnik, który zostanie niewolnikiem w tym narodzie. Kiedy zostanie obrzezany, będzie mógł spożywać tą ofiarę. Tak samo będzie mógł mieć udział. Myśmy też byli takimi niewolnikami. Byliśmy poza Izraelem i dostaliśmy możliwość spożywania wieczerzy pańskiej, spożywania baranka paschalnego, którym jest Jezus Chrystus. Dzięki Bożej łasce. Czy widzisz, jak wielką łaską jest od Boga, że ty i ja możemy spożywać to? Jeżeli Bóg daje taką możliwość, to czy jesteś Bogu wdzięczny za